A zatem przed nami premiera, kolejna premiera, bo właśnie są same premiery na festiwalu Opera Rara. Muzyka, ale nie tylko. I witam bardzo serdecznie w studiu. Pozwolisz, Marzeno, że ponieważ my w Krakowie spotykamy się często, nawet na rynku głównym spotykamy się prawie codziennie, no bo to jest takie małe miasto, to zacznę od przedstawienia Krystiana Lady, czyli reżysera po raz kolejny na festiwalu Opera Rara. Witam cię, dzień dobry.
Dzień dobry, zawsze cieszę się, jak mogę wrócić do Krakowa.
Bardzo lubimy to miasto, ale też do pewnego stopnia, bo to jest małe miasto i ma swoje plusy i minusy. Marzena Lubaszka, kuratorka festiwalu. Zanim dopuścimy reżysera do głosu, to chciałam cię zapytać o tę współpracę właśnie z Krystianem Ladą, bo to jest, można powiedzieć, już taki stały cykl tych spotkań. I o ten wybór, bo decydujecie się na bardzo szczególną grupę też i odbiorców, i twórców, prawda?
No tak, współpraca z Krystianem to tak mniej więcej już 5 lat nasza trwa. I od początku do tej współpracy podchodziliśmy z wielkim entuzjazmem, no bo po prostu bardzo podobało nam się to, co Krystian w świecie robi.
Czyli wypatrzyliście go gdzieś?
Chyba wypatrzyliśmy się jakoś tak wzajemnie, prawda? Bo to była w ogóle taka sytuacja, że Krystian i szef artystyczny Kapeli Krakowiensis i Festiwalu Opera Rara, czyli Jan Tomasz Adamus, zdaje się, że spotkaliście się na Opera Europa, prawda? Tak mi się wydaje, że to była jakaś taka...
Tak, ja myślę, że to był taki magnetyzm ducha i serca i rozumu. I bardzo krótka anegdota. Już nie pamiętam, w której europejskiej stolicy to było. Teraz bym powiedział, że to było gdzieś w Wiedniu na konferencji takiej organizacji, która się nazywa Opera Europa. Ja oczywiście wiedziałem, kim jest Jan Tomasz Adamus.
Można nie wiedzieć.
Bo kto by nie wiedział.
Tak, tak.
Więc wiedziałem, jak go zobaczyłem w tłumie, no to wiedziałem, kim on jest, ale jeszcze się nie znaliśmy. I pamiętam, że stoję i rozmawiam w tym Wiedniu, w tym foyer z kimś zupełnie innym i nagle czuję rękę sięgającą do kieszeni mojej marynarki, wkładającej tam coś. Odwracam się i widzę, że odchodzi ode mnie Jan Tomasz Adamus, więc uzmysławiam sobie, że to była jego ręka.
Ale
jego
przerażające.
Sięgam do tego, do tej kieszeni marynarki, wyjmuję piękną białą kartkę z logo Kapeli Krakowiensis i odręcznie jest tam napisane: zróbmy kiedyś coś razem, Jan Tomasz Adamus.
To mi pasuje.
To pasuje, nie?
Tak, to się musiało właściwie tak zacząć.
A to jest fajna opowieść na opowieść o początku. Tak?
No, ale tak było, nic nie jest wymyślone, naprawdę, tak było.
Podoba mi się w tej opowieści ten wątek analogowy, wątek duchowy, czyli to przyciąganie, powinowactwa jakieś. No i też mi się podoba, że właśnie jesteś tu po raz trzeci. Tak, i przypomnijmy taką właśnie tak. Historyczną, zróbmy
tak,
perspektywę.
Zaczęło się właśnie od Opery Rary w 2020 roku i był to Rossini i sceniczna wersja opery, jego opery Sigismondo. Odbyło się to wtedy w Teatrze Słowackiego. W tym samym roku Krystian też pokazał Unknown I Live With You, czyli taki spektakl, instalacja, spektakl,
tak.
Oparta na poezji afgańskich, Afganek, tak?
Kobiet tak. Z Afganistanu, tak.
Potem chyba za rok się spotkaliśmy na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy.
Dokładnie. I tam z kolei w takiej przestrzeni industrialnej wystawiliśmy światową premierę monodramu operowego i Annabella, brytyjski kompozytor, Comfort Starving, to był ten tytuł.
Tak, i to był pierwsza część tryptyku skomponowana przez, który to tryptyk został skomponowany właśnie przez wspomnianego Annabella i potem, rok później zdaje się, wydarzyła się druga część tego tryptyku, czyli
Men with Night
tak,
Sweats.
Men with Night Sweats. Z takim, tak, czy to był monodram na fortepian i głos z Alex Rosen, on się nazywał chyba,
tak,
ten baryton. I to się też wtedy wydarzyło w Teatrze Łaźnianowa.
Teraz mamy
Brahmsa.
Tak, dlaczego ja teraz muszę się wytłumaczyć, dlaczego nam tu na początek zafundowałam taką gimnastykę
dobrze,
pamięci, bo przygotowując się do naszego spotkania, próbowałam jakiegoś, no to jest normalna rzecz, że się szuka wspólnych mianowników, tematów, które się przewijają, co obchodzi reżysera i właściwie ten krótki wycinek z twojej drogi, czy twojej drogi, bo pracujesz bardzo intensywnie, od razu wydaje mi się, że pokazuje kilka bardzo ważnych kierunków. To znaczy przede wszystkim to, że żadnych granic, że to może być zarówno opera barokowa, jak i coś bardzo współczesnego. Historie raczej nie mainstreamowe i raczej dotyczące tych, którym trochę jest trudniej niż innym. No i że właściwie to jest opera, ale to mogłoby być cokolwiek innego. No akurat wybrałeś operę. A właściwie to może nie było tego pytania w scenariuszu, ale właściwie dlaczego medium opery wydaje ci się jakby najlepszym sposobem na komunikację ze światem?
Powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, że mogło być cokolwiek innego. To znaczy faktycznie jak myślę o 6-letnim Krystianie, który inscenizuje 5-godzinne Jasełka w domu rodzinnym i każdy dostaje jakąś rolę i włącznie ze zwierzętami
domowymi. To była dopiero rara. No.
I to są, i to jakby z dzisiejszej perspektywy nazwałbym to, że to były spektakle sztuk performatywnych, które długo trwały, tam się śpiewało, tam była interakcja z publicznością, tam były efekty sceniczne, tam było wszystko. To myślę, że od początku ta forma operowa, czyli ta forma, która kompletnie znosi granicę pomiędzy poezją a muzyką, pomiędzy muzyką a światłem, pomiędzy światłem a ruchem, pomiędzy teatrem a instrumentami. Mhm. To jest coś, ja w taki sposób odbieram rzeczywistość i ja nie potrafię do końca w inny sposób komunikować o rzeczywistości. Ja kiedyś próbowałem, nie wiem, pisać felietony, miałem przygody w teatrze dramatycznym, ale to kompletnie mnie nie zaspokaja. Jeżeli chcę faktycznie coś powiedzieć od siebie, o rzeczywistości, to ja nie potrafię inaczej niż operą.
Czyli wielogłosowość, tutaj używam tego słowa w znaczeniu kolokwialnym, oczywiście nie stricte teoretyczno-muzycznym, tak z przerażeniem spoglądam na Marzenę. No, możesz mnie skorygować jednak jako człowiek, jako osoba właśnie ze świata muzyki w sensie ścisłym. Mam na myśli właśnie rozmaitość tych dykcji, które się spotykają. Nawet próbowałam połączyć to jeszcze i miałam nadzieję, że z tego wyszukiwania twoich tytułów, twoich zajętości wyjdzie mi, że może na przykład unikasz klasyki. No ale ostatnio widzę, że też Verdiego. No więc...
W ogóle nie unikam klasyki. Faktycznie to jest tak, że moje rozumienie opery jako medium jest... poinformowany jakby tym, że ja się operą zajmuję od dłuższego czasu i nie tylko praktycznie, ale też jakby teoretycznie i historycznie. I to jest coś, co mnie zastanawia. I wiem, że opera nigdy nie była nigdy nie była medium, które oglądało się wstecz. To znaczy każde z dzieł, które dzisiaj określamy dziełami repertuarowymi, w jakiś sposób było pod włos swoich czasów. W jakiś sposób bardzo mocno rezonowało z tym, co się działo po drugiej stronie orkiestrony, czyli co się działo na widowni. Oczywiście my teraz patrzymy na to z perspektywy 100, 200, 300 lat i oblewamy te tytuły takim bursztynowym miodem nostalgii i zakładamy, że to zawsze już tylko było Muzeum Figur Woskowych, w którym nie poruszano kontrowersyjnych tematów.
Tak.
Ale to jest oczywiście, to wynika z niewiedzy, to wynika z ignorancji wobec historii opery. Ja myślę, że jeżeli ktoś zajmuje się faktycznie na serio operą, to wie, że opera była jedną z tych dziedzin sztuki, które bardzo się wtrącały, które były bardzo polityczne, które do dzisiaj są polityczne, chociażby ze względu na wysokość nakładów finansowych potrzebnych do zrealizowania opery. Więc opera sama w sobie nie może nie być polityczna, bo zakłada wykorzystywanie bardzo dużych nakładów finansowych do jej realizacji. Nie mówiąc oczywiście o nakładzie talentu, czasu, chęci, ochoty i tak dalej. Z tego punktu widzenia opera była zawsze polityczna i jest polityczna i ja tak to odczytuję, więc ja nie widzę w operze, powiem inaczej, ja troszkę tak,
żadnego eskapizmu takiego.
Absolutnie nie, bo to troszeczkę inaczej, to tak jakby patrzeć na jakąś bardzo złożoną, kompleksową rzecz, a widzieć tylko jakiś połysk, że tak powiem, zewnętrzności. Mm-hmm. Więc ja jakby pracuję w operze od środka tego medium, czyli to mnie zajmuje. I oczywiście teraz mówię o polityczności opery, ale też jest coś takiego jak estetyka operowa, która łączy się z tym wielogłosem, z tą polifonią różnych estetyk, różnych reżimów estetycznych też, tak? Bo muzyka operuje na innym pułapie niż na przykład teatr czy choreografia.
Oczywiście.
Ale właśnie dla mnie to, że opera jest w stanie połączyć te różne reżimy, powiem szczerze, może teraz to zabrzmi górnolotnie, ale naprawdę mi to daje dużo energii tak na co dzień. Dla mnie to jest jakaś taka piękna symbola, piękna metafora demokracji. Bo ja wierzę bardzo w to, że jeżeli pierwsze skrzypce mogą się dogadać z choreografem i jeżeli szewc, który w warsztatach operowych robi buty dla chóru, jest w stanie uczestniczyć w tym samym procesie, w którym uczestniczy pierwsza sopranistka, to ja wierzę, że my naprawdę możemy się też dogadać w społeczeństwie ponad pewnymi podziałami.
Pięknie to powiedziałeś, ale nie dam się sprowokować, bo to by była już zupełnie inna audycja. Chciałam tylko powiedzieć, że pod warunkiem, że chór posiada buty, prawda? Bo akurat myślę, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją w przypadku twojego nowego spektaklu w Krakowie, że te buty nie będą być może konieczne.
Znaczy, przede wszystkim oczywiście w Krakowie, ja dlatego lubię bardzo wracać do Krakowa, lubię wracać do opery Rary, bo
Czy się łatwo obrażają widzowie?
Nie, bo powiem też tak, to jest jedna rzecz jest taka, że faktycznie jako reżyser operowy pracujący międzynarodowo, trochę jestem nomadem i trochę jestem osobą bezdomną. Ja tak w ciągu roku spędzam 3 tygodnie w domu, a reszta to jest po prostu życie z walizki, życie w różnych miastach, gdzie się akurat pracuje. I dla mnie, ja mam takie 3 miejsca w Europie, do których tak regularnie wracam i Kraków i Opera Rara jest jednym z nich. Jestem za to mega wdzięczny, Marzyna, więc dziękuję, że cały czas mogę. Bo to jest tak jak powrót do domu i to jest też taki moment dla mnie, kiedy mam takie poczucie, że mogę zobaczyć, gdzie jestem w tym momencie rozwoju, bo się porównuję do tego, jak było ostatnio. Mm-hmm. I też mogę pójść krok dalej, dlatego że sobie bardzo ufamy. Poza tym, to pozwala też zbudować pewną relację z publicznością. I oczywiście w czasach mediów społecznościowych to jest bardzo, bardzo szybkie. Ja na przykład, ja to ubóstwiam, że od 3 tygodni na moim prywatnym profilu na Instagramie piszą do mnie ludzie, którzy widzieli jeden z tych poprzednich spektakli i właśnie pytają, czy to będzie też takie, albo piszą, że się cieszą, że teraz właśnie będzie Brahms, a nie nowa kompozycja. I to jest taki bardzo aktywny dialog z publicznością. No i trzeci aspekt, o którym chciałem powiedzieć, oczywiście Opera Rara nie ma chóru. Tam jest grupa solistów, śpiewaków, która podejmuje aktywną decyzję, żeby uformować strukturę, która w innych kontekstach jest określana jako chór.
Oczywiście.
My nie mówimy o chórze na próbach, my mówimy o solistach, śpiewakach.
Słusznie, bardzo dziękuję też za to doprecyzowanie, bo ono się po prostu należy ludziom, należy się artystom. No.
Ale to jest absolutnie, prawda, to nie jest żadne nadużycie z Krystiana strony, bo mówimy o chórze kapeli Krakowiensis konkretnie i to jest po prostu chór zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie złożony z solistów. Złożony z ludzi, którzy po prostu są na co dzień również śpiewakami,
solistami. Ja się czasem łapię na tym, że zaraz, ale ja kogoś widzę w chórze, kto chyba,
Tak.
No więc teraz idę i wracam do pytania o buty. No jakby to jest najzwyczajniej w świecie niezwyczajny chór. W sensie to są soliści, którzy są w stanie zrobić prawie wszystko, również poruszyć tematy, które są ważne. Tutaj pracujemy, dla mnie zawsze punktem wyjścia jest muzyka. Tutaj pracujemy z 4 pieśniami na orkiestrę i na chór Brahmsa. Tym Brahmsem zainfekował mnie Jan Tomasz Adamus. Ja naprawdę broniłem się przez dłuższy czas przed tym Brahmsem, bo bałem się, że będzie zbyt romantycznie. Ale Tomasz kilkakrotnie tak bardzo konsekwentnie napisał, czy już wysłuchałeś? I w końcu wysłuchałem i się kompletnie zakochałem. I to jest z jednej strony miłość do Brahmsa, z drugiej strony miłość do Schillera, Goethego i Hölderlina, czyli do autorów tekstów tych pieśni, które są to są materiałem na roczny kurs filozofii. Mm-hmm. A Brahms to komponuje w 45 minut i podaje tak,
ale
żeby
to jest
to
inny
poczuć.
Porządek, prawda? Tak, i to jest wierzymy inny w ten porządek. Tak.
No i faktycznie tam poruszony temat jest tematem związanym z przemijaniem, z ludzkim przemijaniem, tematem związanym z takim spojrzeniem na ludzkie życie z perspektywy momentu śmierci. I dla mnie jest taki faktycznie, jak się zastanawiałem nad tym, czym jest ten moment śmierci, to jest coś ciekawego w tym, że śmierć łączy różne porządki, bo z jednej strony to jest śmierć biologiczna, czyli tam się pojawia biologia, chemia, ta naukowa warstwa śmierci, ale z drugiej strony też religijność, duchowość, a z trzeciej strony też jakby sensualność ciała, że umiera ciało, nie buty i ubrania, tylko umiera ciało. Więc dlatego gdzieś w tym spektaklu operujemy bardzo metaforycznymi obrazami również wykorzystującymi ludzkie ciało w poetycki sposób, w choreografii Wojciecha Grudzińskiego, po to, żeby w tym nagim ciele, w tym ciele, który jest protoplazmą naszego życia, oddać to połączenie nauki, religii, duchowości, czyli to ciało, które łączy te różne wymiary naszego życia.
Marzeno, dwa słowa jeszcze o tym Adamusie, który nękał obecnego tu Krystiana przypomnieniami o Bramsie. No właściwie powinien tu być między nami, akurat go nie ma. No bo jednak zaproponować Brahmsa na festiwal Opera Rara to oczywiście jest odważne. To znaczy, to nie powinno dziwić, prawda, w kontekście pomysłów szefa festiwalu. No niemniej zapytam o to.
Znaczy, to jest, no to nie ma tutaj właśnie wspomnianego szefa festiwalu, ale ja to jakoś odpowiem tak trochę po swojemu i może się tak bardzo nie minę z prawdą, bo no to jest tak, że oczywiście ten festiwal Opera Rara, tak jak to już było wielokrotnie też powtarzane, to nie są tylko dzieła, ale też, no bo zdarzały nam się, jak wiadomo, dzieła bardzo nierarowe, w sensie tytuły nierarowe, natomiast, no wiadomo, okoliczności były bardziej rarowe, że no nie wiem, w różnych miejscach te opery w różnych konfiguracjach były pokazywane i to im nadawało tej rarowości, ale tutaj oczywiście też można by teraz w ogóle poruszyć temat, jak bardzo pieśni Brahmsa na chóry orkiestry są w ogóle obecne w repertuarach Filharmonii, na przykład w Polsce. Akurat w Filharmonii Krakowskiej teraz rzeczywiście widziałam, dwie z nich będą wykonywane, no ale to jest rzeczywiście jakaś naprawdę wielka rzadkość, więc to sobie też spokojnie możemy tak zwyczajnie nazwać rarą, ale mi się wydaje, że tutaj też oczywiście no podejście do tego w sposób taki, no potraktowanie tego jak opery jest też bardzo no rarowe, ale dla mnie myślę, że czyste, niespotykane piękno zawarte w tej muzyce i w tych słowach jest absolutnie...
Tak, słyszała Jana Tomasza Adamusa.
Ale to, no bo to tak jest po prostu, jak ja, no nie wiem, pamiętam mój pierwszy kontakt z tekstem Schicksalslied, no to jest po prostu, no to jest coś tak... pięknego, że to jest właśnie takie no, niespotykane piękno, które nam się po prostu no, należy, więc tak. Dlatego...
Zgadzam się. Niemniej, chwilę temu, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, ale Krystian Lada powiedział, tak wyartykułowałeś, może to mimochodem wyskoczyło, ale że się bałeś tego piękna, że to jest za bardzo romantyczne. Ta konwencja być może jakoś cię trochę, nie wiem, odstraszała, czy może wydawała się zbyt za bardzo zdefiniowana.
Znaczy, bałem to może za dużo powiedziane, ale faktycznie jest tak, że no, Brahms nie jest, że tak powiem, w pierwszej dziesiątce nazwisk kompozytorów, jak się pracuje w operze, tak?
To
trzeba zacząć. I faktycznie ma jakąś bardzo taką łatkę rara. Tego, że Brahms to przede wszystkim taki szeroki
symfonika.
Gest. Dokładnie, symfonika i szeroki gest romantyczny i że raczej filharmonia. Ale no muszę powiedzieć, że w tych pieśniach on robi coś fenomenalnego i czego zawsze ja jako reżyser szukam w operze, to znaczy jego kompozycja pozwala lepiej zrozumieć teksty, które on wykorzystuje w tych kompozycjach. I źle powiedziałem mówiąc zrozumieć, lepiej poczuć te teksty. Że on nam tak to podaje, że ja mam takie wrażenie, że wchodzę głębiej w znaczenie słów, które napisał Schiller, Goethe czy Hölderlin i że nagle ja te słowa nie tylko rozumiem, nie tylko je słyszę, ale że ja je odczuwam. I uważam, że to jest bardzo operowe, co on robi w ten sposób. To jest raz, a dwa, że oczywiście... Ja się cały czas zastanawiam, tak z natury, bo lubię zadawać to pytanie po co i dlaczego, zanim zadam pytanie jak i z kim i kto. I się bardzo często zastanawiam właśnie, czym jest sztuka w dzisiejszych czasach. Czy jakby, co to znaczy, że wystawiamy kolejną Traviatę.
Tak, dlaczego to robimy? Dlaczego tak, przychodzimy wieczorem
I na to patrzymy i też dlaczego wybieramy takie, a nie inne tytuły albo kompozytorów, wiedząc, co się dzieje na świecie wokół nas, tak? Że już jakby, jeszcze raz, ja uważam, że sztuka nie powinna w dzisiejszych czasach oferować eskapizmu, bo obawiam się, że to doprowadzi nas do jakiejś totalnej zagłady, jeżeli teraz zamkniemy oczy i uszy na to, co się dzieje na świecie. Nie uważam, że sztuka też powinna być newsowym programem.
No tak.
Czy albo, że nie wiem, nie powinna być aktywizmem i krzyczeć. Czym powinna być sztuka?
No, może być, no, bywa oczywiście, wiadomo. No.
Więc dlatego myśląc o tym Brahmsie, właśnie zastanawiałem, że co to znaczy serwowanie takiej głębi w dzisiejszych czasach i czy to się obroni. I muszę powiedzieć, że po tym kilkumiesięcznym jakby byciu z tym Brahmsem i z tymi tekstami, mam wrażenie, że chyba właśnie to jest potrzebne, żeby... Bo myślę, że Brahms w konfiguracji, jeszcze raz, z Schillerem, Goethem i Hölderlinem, on pokazuje, że nie możemy pewnych rzeczy widzieć osobno. Że wyzwaniem naszych czasów jest to, żebyśmy znowu się nauczyli czytania złożonych, skomplikowanych, wielowarstwowych sytuacji. I że to jest trochę wbrew naszym czasom, bo wszyscy, wszędzie nas zawsze mówią, że trzeba prościej, że trzeba jednowymiarowo, że trzeba nie wchodzić w głąb. I oczywiście są jednostki, nieobecny tutaj ciałem, ale zapewne duchem, Jan Tomasz Adamus. On jest, że tak powiem, no, papieżem tego ruchu wchodzenia w skomplikowaność.
Bardzo proszę o przekazanie.
Przekażę, tak.
Bo dla mnie, jakby pamiętam, jak kilka tygodni temu słuchałem waszego, Marzeno, wywiadu z Tomkiem dla jednego z ośrodków medialnych tutaj w Krakowie, gdzie Tomasz, mówiąc o swoim festiwalu, nagle cytuje Hölderlina, żeby powiedzieć, o co mu chodzi w tym festiwalu, a ja sobie myślę o wszystkich intendantach operowych dookoła świata, z którymi się spotykam, którzy już tylko mówią, że będzie fajnie, że będzie zabawnie, że piękne kostiumy i nagle versus Jan Tomasz Adamus, który mówi, proszę przyjść na mój festiwal, bo Hölderlin powiedział, że. No i to jest...
Cieszmy się, że tym razem nie powiedział nic o Safonie, bo jak wiemy, o Safonie też lubi czasem coś powiedzieć. No dobra, to kusi mnie naturalnie, żeby od razu zapytać o te kostiumy.
Proszę pytać. Tak,
tak.
Proszę
pytać.
No, jakieś kostiumy ciekawe, kostiumy? Piękne. A nie. Państwo tego nie widzą, ale jak opisać to, co widzę na twarzy Krystiana Lady.
No właśnie,
to jest taki szelmowski uśmiech.
Szelmowski.
Łotrzykowski.
Nie, tak jak mówiłem, dla mnie ten moment śmierci jest takim momentem, w którym konfrontujemy się z naszym ciałem tak, jak on jest. To znaczy nie mamy na sobie, myślę, wtedy żadnej roli społecznej, ani żadnej roli, nie wiem, funkcji społecznej, tylko to jest ciało takie, jakie jest w swojej biologii. I dlatego faktycznie w tym spektaklu w którymś momencie pojawia się scena bez kostiumów, zupełnie bez kostiumów.
To znaczy, ciało jest kostiumem.
Tak, i tutaj może muszę wspomnieć o jednej rzeczy. Na te znaczenia tekstów, które Brahms wykorzystuje w swoich kompozycjach, nałożyła mi się historia kobiety, Brytyjki, Rosalind Franklin. To jest takie nazwisko, którego mało się słyszy i które mało się zna.
No tak, widziałam w opisie spektaklu i bardzo chętnie posłucham.
Rosalind Franklin, brytyjska biolożka, chemiczka, naukowczyni, która w latach 50. wykonała pierwsze w historii zdjęcie heliksy DNA. Gdyby tego zdjęcia nie było... Dużo terapii medycznych, które są wymyślone w międzyczasie, cały obszar klonowania, właśnie cała współczesna medycyna nie byłaby możliwa. I teraz to, co ja przeczytałem, bardzo krótką wzmiankę na ten temat w brytyjskiej prasie, właśnie jak słuchałem Brahmsa, to się po prostu tak nałożyło na siebie jak przeźrocza na wyświetlaczu. I zacząłem o tym dalej czytać i nagle się okazuje, że to kobieta, która całe swoje życie poświęciła nauce i poświęciła tym odkryciom, pracowała bardzo nowatorskimi metodami, wykorzystując między innymi zdjęcia rentgenowskie. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że trzeba się zabezpieczać, więc w wieku 37 lat umarła na raka jajników w efekcie prowadzonych przez siebie badań. 4 lata później, w oparciu o te badania, które ona zostawiła, umierając, trójka jej kolegów, mężczyzn, otrzymuje Nagrodę Nobla za odkrycie heliksy, podwójnej heliksy DNA. Odkrycie, które nie byłoby możliwe, gdyby nie ta praca, którą wykonała Rosalind Franklin wcześniej. W momencie otrzymywania tej Nagrody Nobla w 1962 roku żaden z tych kolegów nie zająknął się nawet na 5 sekund, żeby wspomnieć, że gdyby nie te zdjęcia Rosalind Franklin, która opłaciła to swoim życiem, to to całe odkrycie nie byłoby możliwe.
Coś powinnam teraz powiedzieć, ale czuję, że brakuje mi słów już.
No i właśnie wtedy, jak brakuje słów, to zaczyna grać Brahms. I faktycznie wtedy myśląc o tym, o tych czterech pieśniach Brahmsa, o tym przekazie intelektualno-filozoficzno-emocjonalnym zawartym tam, który jest przekazem następującym. Ludzkie życie to jest jakaś próba zbliżenia się do ideału. I tym ideałem może być ideał piękna, sztuki, nauki. Ten ideał nas pożre, zeżre, my się musimy mu poświęcić. Wiedząc, że, i to jest ta konstatacja, która się pojawia w ostatniej pieśni, Neni, z tekstem Schillera, że na koniec naszego życia to, co będzie miało znaczenie, to być żalem na ustach osoby, która nas kochała. No i mi się to kompletnie nałożyło na historię Rosalind Franklin, która poświęciła swoje całe życie nauce, z jej listów do ojca, które są dostępne w archiwach, które przetrwały. Wiemy, że ona bardzo konsekwentnie wybrała tę drogę. Mm-hmm. Ona pisała do ojca, że zbudowanie życia jakiegokolwiek, rodzinnego, osobistego, posiadanie kochanki, kochanka, dzieci, jakiejkolwiek konfiguracji, byłaby zdradą wobec ideału nauki. I że jej ojciec nazywał to samotnością, ona nazywa to stanem całkowitego skupienia. O tym jest ten spektakl gdzieś. O tym takim faustowskim pytaniu, co jesteśmy w stanie postawić na szale spełnienia, poznania, dojścia do ideału. To jest spektakl, który składa się z 5 obrazów inspirowanych życiem i śmiercią Rosalind Franklin. Tam nie ma linearnej dramaturgii, nie ma linearnego rozwoju. To jest 5 obrazów, które w bardzo poetycki sposób, odpowiadając na poetyckość Brahmsa i tekstów, nad którymi pracował, próbują opowiedzieć tę historię. I faktycznie ostatnim obrazem, ten obraz, w którym chciałbym pokazać może moment, w którym Rosalind zadała sobie to pytanie, czy ja chciałabym wejść w relację z drugim ciałem, z drugą osobą, pojawia się nagość na scenie w taki bardzo nieerotyczny sposób, to znaczy w taki bardzo... Chodzi mi o to, żeby nie pokazywać tego, że to jest teraz pani z panem, która się spotyka, tylko że to jest ludzkie ciało z ludzkim ciałem, które się spotyka. I dla mnie osobiście moment, w którym to nie są ciała w spódnicach, spodniach, że to nie jest teraz pani w eleganckiej sukience z panem, w skórzanej kurtce. Nie chcę opowiadać melodramatu. Chodzi mi po prostu o filozofię doznania, spotkania z drugim człowiekiem, która dla mnie jest dotknięciem ręki, która dla mnie jest dotknięciem, oparciem głowy o ramię drugiej osoby, zanim się jeszcze zastanowimy, czy ta osoba jest teraz, ma określony gender, określoną pozycję społeczną, czy nie. I dlatego to ta redukcja tego do ludzkiego ciała jako medium, jako nośnika naszych emocji.
No tak, coś, co jest nam po prostu najbliższe, czy nam się to podoba, czy nie, to jest nasze elementarne doświadczenie. No. Od tego się wszystko zaczyna.
Właśnie też ciekawe, nie? Że cały czas jednak mamy taki problem z tym, nie? Że to jest takie właśnie fundamentalne, podstawowe, oczywiste, dotyczące absolutnie każdego.
Tak, ale okropnie też obudowane przez naszą kulturę, mówiąc najogólniej, prawda? Nie wspominając o religii, no bo to już jest często bardzo szczególny przypadek. Kilka takich praktycznych kwestii. Poetyckie teksty, wyśmienite nazwiska. Jak to wygląda z tłumaczeniami? Czy te teksty będą dostępne, czy jednak stawiamy na muzykę, obraz?
Będą wyświetlane?
Będą wyświetlane, teksty? Tak.
Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby można było te teksty czytać i przeżywać tę muzykę i przeżywać te obrazy.
One będą też dostępne na naszej stronie tłumaczenia, ale właśnie będą też wyświetlane. Mhm.
Czyli można, mówiąc krótko, też poczytać wcześniej. Można. Wydaje mi się, że w kontekście tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, to naprawdę ma sens.
Można poczytać wcześniej, szczególnie, że tłumaczenia są bardzo różnorodne tych tekstów i fajnie sobie, bo można oczywiście zobaczyć to, co my zaproponujemy na stronie, ale można sobie poszukać też innych i zobaczyć, jak one się cudownie różnią. I cóż, z praktycznych rzeczy chcesz o coś zapytać?
Praktycznie jeszcze chciałam zapytać, jak to jest, kiedy przygotowujecie się do właśnie następnej, kolejnej edycji festiwalu? No, tu odpowiedź częściowo znam, bo to właśnie, jak się domyślam, te telefony czy wiadomości od Jana Tomasza Adamusa, że w końcu masz zacząć słuchać tego Brahmsa. Ale to jest tak, że raczej ty przychodzisz z tekstem, z pomysłem, czy jednak idę czytelnika kasafony tutaj wyznaczają kierunki.
To, co ja sobie bardzo cenię w kontakcie z Marzeną i z Janem Tomaszem Adamusem i w ogóle z ekipą Opery Rary, to, że to jest rozmowa. Mm-hmm. To znaczy ja pamiętam, i to znowu anegdota teraz, Marzena, o tobie. Ja pamiętam, jak chwilę przed tym, jak zdecydowaliśmy, że zrobimy razem ten pierwszy monodram z naszej trylogii, ja do dzisiaj pamiętam. Ja znowu byłem gdzieś tam na świecie, coś reżyserowałem i pamiętam, że ty do mnie dzwoniłaś w trakcie prób i że widzę, że dzwonisz tam już trzeci raz, więc wiem, że trzeba oddzwonić. Tak. Więc kończę próbę i pamiętam, że idę ulicą, oddzwaniam i ty dzwonisz, mówisz, słuchaj, na festiwal Bachowski w Świdnicy, wiesz co, szukamy czegoś, no najchętniej chciałabym takiego, wiesz, barokowego, na nieduży skład barokowy, wiesz, no ale żeby też było, nie wiem, może z chórem, może bez chóru. Ja mówię, Marzena, wiesz, ja mam taki pomysł, żeby była współczesna kompozycja na jednego śpiewaka. On mówi, nie, no to róbmy to, róbmy to.
Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza. Więc choćby po prostu o to, że to jest faktycznie taki dialog i dla mnie też to było, no tak jak mówię, że zaczęliśmy pracować nad trylogią współczesnych monodramów i w którymś momencie w naszych rozmowach z Marzeną urodziło się to, że może ze względu na to, co się dzieje na świecie, może ze względu na to, co chcielibyśmy opowiedzieć teraz w Krakowie, że może ten Brahms i może te teksty.
Tak, tak, tak. No bo była taka myśl rzeczywiście, żeby dalej się pokręcić wokół tej trylogii, dokończyć ją, może opowiedzieć
jeszcze raz. Może kiedyś dokończysz.
No, tak. Ale tu właśnie się rzeczywiście okazało, że są inne drogi. I właśnie ta bramsowska droga jest
czas na Brahmsa.
Bardziej potrzebna.
Cieszę się bardzo, że powstaje to przedstawienie. Nie mogę się doczekać premiery i spotykamy się w teatrze.
Spotykamy się tak w piątek.
W operze.
Tak. Krystian Lada, Marzena Lubaszka. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.